uśmiechem na twarzy.
Mit o królu Midasie z myślą o dzieciach żartobliwie przetworzony przez Grzegorza Kazdepkę opowie Grażyna Barszczewska.
Złoto i uszy króla Midasa. Niektórzy królowie zasłynęli jako władcy mądrzy, inni jako waleczni, jeszcze inni znani byli ze swojej dobrotliwości, ale tylko o królu Midasie wszyscy mówią: a, to ten, któremu wyrosły ośle uszy. No i co w tym złego? Obruszy się zapewne nie jeden osioł. Z punktu widzenia osła nic. Zapytajcie jednak jakiegoś króla, czy chciałby, aby wyrosły mu ośle uszy. Powiecie, że nie tak łatwo spotkać dziś króla. To prawda. Kiedyś władców z koroną na głowie było znacznie więcej. Mogę się jednak założyć, że żaden nie miał zamiaru przejść do historii jako ten, któremu wyrosły ośle uszy. A królowi Midasowi udała się ta niezbyt godna pozazdroszczenia sztuka. Inna sprawa, że sam sobie był winny. Lecz zacznijmy od początku. Król Midas żył sobie spokojnie i beztrosko. Wojować zbytnio nie lubił, za polowaniami także nie przepadał, a że wszystko robili za niego poddani, łącznie ze ścieleniem łóżka i obcinaniem paznokci, to trochę się nudził. Co nie oznacza, że nie miał żadnej pasji. Miał i to dwie. Pierwszą z nich było złoto. Midas był przekonany, że tylko bogactwa mogą uszczęśliwić człowieka. Drugą pasją zaś była muzyka. W królewskim pałacu stale gościli najsłynniejsi pieśniarze i grajkowie. Naprawdę szkoda, że nie widzieliście tych wszystkich przedziwnych instrumentów, tych harf, lutni, fletów, tych piszczałek, obojów i sama nie wiem czego tam jeszcze. A popisujący się przed władcą śpiewacy także robili niezwykłe wrażenie. Jedni wysocy i chudzi, o głosach tak cienkich, że dałoby się je nawlec na igłę. Drudzy niscy i korpulentni, jakby żywili się wyłącznie pączkami. Słuchając ich potężnego śpiewu, można było odnieść wrażenie, że jeszcze trochę i pękną. Pewnego dnia król Midas wpadł na pomysł, że warto by zorganizować konkurs. Który muzykant będzie grał najpiękniej, ten w nagrodę otrzyma wieniec laurowy, a być może i coś jeszcze. Rzecz jasna, na wieść o tym coś jeszcze do królewskiego pałacu ściągnęło wielu grajków. I trzeba przyznać, że niektórzy z nich okazali się prawdziwymi mistrzami. Ale w prawdziwy zachwyt wprawił króla Midasa dopiero marsjasz. Ubogi pasterz grający na flecie. Jakże on grał? Królowi Midasowi ciarki chodziły po plecach, gdy słuchał jego muzyki. Miał wrażenie, że cała orkiestra nie byłaby w stanie zagrać równie wspaniale. Tym bardziej, że marsjasz, jak poeta, wplątywał w swoją melodię, a to śpiew słowika, a to szum wiatru, a to odgłosy zbliżającej się burzy. Aż trudno było uwierzyć, że wszystkie te cudowne dźwięki płyną ze zwykłego fletu.
Podobno ten flet wcale nie jest zwyczajny,
szeptali między sobą dworzanie króla Midasa.
To flet samej bogini Ateny.
Powątpiewali inni. Ciekawe, skąd by się wziął u marsjasza? A co, nie znacie kobiet? Pytał jakiś przemądrzalec. Wystarczyło powiedzieć Atenie, że brzydko wygląda z nabrzmiałymi policzkami i od razu trach wyrzuciła flet do strumyka. Jak było naprawdę, trudno dziś dociec. Faktem jest jednak, że marsjasz grał bardzo pięknie, a co za tym idzie, zasłużył sobie na nagrodę. Król Midas już miał mu wręczyć laurowy wieniec, gdy nagle w pałacu pojawił się boski Apollo. Wszyscy oniemieli z wrażenia. Owszem, w tych czasach bogowie dość często podróżowali po ziemi, jednak spotkanie z którymś z nich było zawsze niezwykle emocjonujące. A jeśli bogiem tym był Apollo, sam boski Apollo, najpiękniejszy, najbardziej utalentowany, można by tu mnożyć w nieskończoność. Apollo oświadczył, że również zamierza wziąć udział w konkursie. Zdjął z ramienia cytrę, nastroił struny, otrząknął, po czym zaczął grać. Ale jak? Dworzanie, którzy zwykle bardzo uważają, by wyglądać dostojnie i mądrze, tym razem, zapomniawszy o całym świecie, aż pootwierali usta z zachwytu. Słuchając boskiej melodii, byli pewni, że to właśnie Apollo zwycięży w konkursie. O, lata ćwiczeń, mówili między sobą z uznaniem. No, nic dziwnego, odezwał się ten sam przemądrzalec, który wcześniej komentował grę Marsjasza. Przecież Apollo jest nieśmiertelny, więc miał trochę czasu, aby poćwiczyć, nie? Co prawda, to prawda, na pewno miał go więcej niż Marsjasz, który ćwiczył tylko wtedy, gdy nie musiał ganiać za owcami. A trening czyni mistrza. Z tym musiał się zgodzić i król Midas. Ale królowie bywali i bywają nieprzewidywalni. Nie wiadomo, czy z przekory, bo wszyscy spodziewali się, że zwycięży Apollo, czy z zazdrości, bo bogowie są jedynymi istotami, którym królowie mają czego zazdrościć. Czy może po prostu z głupoty? No dość powiedzieć, że król Midas uznał za zwycięzcę Marsjasza. Czekaj ty! Wycedził rozeźlony Apollo i to takim tonem, że aż siedzące na suficie muchy pospadały ze strachu. Król Midas długo czekać nie musiał. Ledwie następnego ranka zerwał się z łóżka, poczuł, że coś jest nie tak. Ostrożnie podszedł do lustra, spojrzał w nie i... Co tam zobaczył? Ośle uszy. Co ja narobiłem? Jęknął Midas, choć na żale było już trochę za późno. Zaraz też mimo upału owinął sobie głowę turbanem. Czy nie za gorąco? Dziwili się dworzanie. Król Midas wiedział, że lepiej pocić się i cierpieć, niż pokazać, jakiego psikusa spłatał mu Apollo. I nawet dość długo udawało mu się ukryć przed wszystkimi ośle uszy. W końcu jednak musiał iść do fryzjera. Jeśli powiesz komuś choć słówko, zagroził fryzjerowi, to każę ci ściąć głowę. Zobaczysz. Fryzjer był ogromnie przywiązany do swojej głowy, przyrzekł więc, że nie piśnie ani słowa. Ale spróbujcie dochować takiej tajemnicy. Fryzjera aż skręcało, żeby choć raz szepnąć komuś o uszach króla Midasa. Lecz wiedział, że nie skończy się to dla niego dobrze. Dni mijały, a on czuł, że mu dłużej nie wytrzyma. W końcu pobiegł nad morze, wykopał w piasku dziurę, przyklęknął nad nią, a potem wyszeptał prosto w głąb ziemi. Król Midas ma ośle uszy. I raz, dwa zasypał otwór, żeby jego słowa nie wydostały się na zewnątrz. Znękany tajemnicą fryzjer wreszcie poczuł ulgę. Radosny i uspokojony wrócił do domu i prawie zapomniał o całej sprawie. Tymczasem w miejscu, gdzie zakopana została tajemnica królewskich uszu, wyrosły trzciny. Najpierw szumiały delikatnie i cicho, a potem... Wiecie, co się stało? Wystarczyło, że lekko powiał wiatr. Zaraz trzciny zaczynały szumieć. Król Midas ma ośle uszy. Król Midas ma ośle uszy. No, nie trudno się domyślić, że wkrótce wiedział o tym cały kraj. Zgnębiony Midas spędzał dnie na samotnych spacerach po ogrodzie. Unikał dworzan, którzy, jak słusznie przypuszczał, podśmiewali się z niego. Najchętniej w ogóle zniknąłby wszystkim z oczu. Podczas jednej ze swoich wędrówek zauważył dziwnego człowieczka, który pochrapywał w cieniu rozłożystego platanu. Ten ktoś był na gusieńki, zamiast ludzkiej miał koźlą skórę, a z tyłu sterczał mu niewielki ogonek, którym odganiał się od natrętnych komarów. Pod głowę zamiast poduszki podłożył pusty dzbanek po winie. Jakiś dowcipniś wymazał mu czoło i skronie jagodami, ręce zaś i nogi spętał wieńcami z kwiatów. Człowieczek wyglądał tak zabawnie, że król Midas, zapomniawszy o swoich troskach, ryknął śmiechem. Śmiał się serdecznie po raz pierwszy od wielu, wielu dni. Nawet ośle uszy przestały go martwić. A aż wreszcie, gdy się uspokoił, postanowił odwdzięczyć się człowieczkowi za te pierwsze od tak dawna chwile wesołości. Przywołał więc pałacową służbę i kazał zanieść zaspanego dziwoląga do pałacu.
– Panie, to jest Sylen! – wybełkotał któryś z dworzan. – Bożek leśny, mistrz i nauczyciel samego Dionizosa, boga radości i wina.
– No, przecież nie jestem ślepy i wiem, kto to jest – zniecierpliwił się król Midas. Połóżcie go w mojej komnacie. Jak się obudzi, dajcie mu jeść i pić. I niech ktoś poszuka Dionizosa. Dionizosa nie trudno było znaleźć. Jego hałaśliwy i rozśpiewany orszak dawał się słyszeć z daleka. Wszyscy tu weselili się i tańczyli. Jeden tylko Dionizos siedział ponury, bo nie wiedział, gdzie jest Sylen.
W pałacu?
Dionizos aż ryknął z radości, gdy królewscy słudzy przekazali mu nowiny i pognał do króla Midasa.
– Proś, o co chcesz?
– zawołał rozradowany. Midasowi oczywiście nie trzeba było tego dwa razy powtarzać.
– Chcę, żeby wszystko, czego dotknę, zmieniało się w złoto
– oświadczył bez zastanowienia. Dionizos spojrzał na niego ze zdumieniem. Dworzanie także byli zaskoczeni. Myśleli, że Midas przede wszystkim będzie chciał się pozbyć znienawidzonych oślich uszu. No ale skoro takie jest życzenie króla,
Dionizos spełnił je. Raz, dwa.
Początkowo Midas był zachwycony niezwykłym darem. Dotknął kamienia, stał się złoty. Dotknął drzewa, w jednej chwili zalśniło. Czegokolwiek dotknął, wszystko przemieniało się w złoto. Ściany, podłogi, meble, wszystkie rośliny, a ba, nawet ubranie króla Midasa zesztywniało niczym złoty pancerz.
– Cudownie!
– zachwycał się król, stojąc przed lustrem.
– Choć trochę niewygodne – przyznał po chwili.
Niestety to samo przyszło mu do głowy, gdy kładł się do łóżka. Może złoto jest piękne i cenne, ale wyspać się na czymś tak twardym nie sposób. Poza tym król Midas zauważył ze zdziwieniem, że wszyscy, nawet najwierniejsi słudzy, uciekają przed nim. Dopiero gdy poklepał po głowie swego psa, zrozumiał dlaczego. Biedny zwierzak w jednej chwili przemienił się w błyszczącą rzeźbę. Lecz prawdziwe kłopoty dopiero miały nadejść.
Jestem głodny,
w pewnym momencie oświadczył Midas. Natychmiast przyrządzono mu wspaniale pachnący obiad. Midas złapał smakowicie wyglądające udko kurczaka, podniósł je do ust, ugryzł i...
Ach!
Wrzasnął.
Mój ząb, co to jest? Kurczak...
Wybełkotał przestraszony kucharz.
Tylko, że złoty. A ja nie chcę złotego kurczaka,
pieklił się Midas. Ale na złość właściwie było już za późno. Czegokolwiek dotknął, wszystko stawało się złote. Zupy, kompoty, surówki, owoce. Dopiero teraz król Midas zrozumiał, jak niemądra była jego prośba. Czym prędzej odszukał więc Dionizosa.
O, świetlisty!
Wyjąkał, padając na kolana.
Litości!
Dionizos wciąż jeszcze był w znakomitym humorze. Zgodził się więc pomóc Midasowi.
Wykąp się w rzece Paktolos,
poradził. To powinno wystarczyć. Król Midas natychmiast pognał nad rzekę i chlup do wody. To też później się działo. Rzeka po prostu oszalała, burzyła się i kipiała, jakby chciała wyskoczyć z własnego koryta. A król Midas stał zanurzony po szyję w wodzie i tęsknie patrzył na złote kamyki, które opadały wokół, zasnuwając stopniowo dno. Na początku było ich bardzo dużo, a potem coraz mniej i mniej i mniej. Aż w końcu czar prysł i Midas mógł wyjść na brzeg. No i tu właściwie kończy się opowieść o królu, który kochał złoto i któremu wyrosły ośle uszy. Nie wiadomo dokładnie, czy wody rzeki Paktolos obmyły go również z czaru Apolla, czy też nieszczęsny Midas do końca życia musiał chodzić w turbanie. Wiadomo za to, że jeszcze i dzisiaj w tej właśnie rzece można znaleźć grudki złota. Co jest najlepszym dowodem, że wszystko, co tu opowiedziałam, zdarzyło się naprawdę.
Mit o złocie króla Midasa w wersji zaproponowanej przez Grzegorza Kazdepkę opowiedziała Grażyna Barszczewska.
Mówią pieniądze, kiedy prawda milczy jak król. Jak to jest, gdy mówią pieniądze, gdy się pienią, pienią bez tłu. Pamięć traci się na znak, siała baba mak. Facet, co przysięga, dzisiaj chce jutro sprzedać je. Jak to dzieje się, tylko pieniądz wie. Gdy mówią pieniądze, czy sumienie gryzie do krwi. Jak to jest, gdy mówią pieniądze, u nas skórę zmieniać nie wstyd. Pamięć traci się na znak, ciała baba mak. Facet, co przysięga, dzisiaj chce jutro sprzedać je. Jak to dzieje się, tylko pieniądz wie. Jaką moc ma banknotów stos, że ten facet, co go dobrze znasz, nagle traci twarz. Jaką moc ma błyszczący grosz, że odbiera głos. Odbiera głos. Jak to jest, gdy mówią pieniądze, kiedy oczy kłamią mnie w lód. Jak to jest, gdy mówią pieniądze, czemu nikt nie otwiera ust. Panic traci się na znak, ciała baba mak. Facet, co przysięga, dzisiaj chce jutro sprzedać je. Jak to dzieje się, tylko pieniądz wie. Dobrze znasz, nagle traci twarz. Jaką moc ma błyszczący grosz, że odbiera głos. Odbiera głos. Jak to jest, gdy mówią pieniądze, kiedy prawda milczy jak grób. Jak to jest, gdy mówią pieniądze, gdy się pienią, pienią bez tchu. Pamięć traci się na znak, ciała baba mak. Facet, co przysięgać dzisiaj chce, jutro sprzedać je. Jak to dzieje się, tylko pieniądz wie. Jak to dzieje się, tylko pieniądz wie. Jak to dzieje się, tylko pieniądz wie.
Chciwość, sposób na łatwe życie czy chęć przetrwania w trudnych czasach. Przyczyny tego, że człowiek schodzi na tak zwaną złą drogę, są zróżnicowane. Drogi też nie są jednakowe. Inaczej poczynał sobie król Midas, inaczej rozbójnicy napadający w dawnych czasach na przykład na podróżnych, jeszcze inaczej przebiegała kradzież i rozboje w miastach. Za chwilę licząca już pół wieku żartobliwa piosenka Skaldów, a po niej jedna z legend warszawskich Artura Oppmana o napadzie na miejską gospodę. La, la, la. Artur Oppmann, Zbójcy. 200 lat temu Nowe Miasto Warszawskie otoczone było wielkimi moczarami i gęstymi zaroślami, w których nierzadko ukrywał się zwierz dziki. Tak, że zdarzało się nieraz, iż mroźną zimą głodne wilki przybiegały na rynek nowomiejski i wyły po nocach przed jatkami rzeźników. W czas takiej to właśnie zimy długotrwałej, w wieczór zawieruchą śnieżną dmący, do jednej z gospód w pobliżu kościoła Panny Marii przywlókł się stary, obdarty, skulony z zimna dziad. Rozejrzał się po izbie obszernej, o gościnę pokornie poprosił, że to powiada nie ma się gdzie schronić, a głodny jest taki, iż nogi już go nosić nie zdołają. Choć żebrakowi jakoś źle z oczu patrzało, miłosierni gospodarstwo nie odmówili mu przytułku. Jeść dali, pić dali i na ciepłym przypiecku przespać się pozwolili. Wlazł ci dziadyga za piec, postękał, pokwękał i po krótkiej chwili zasnął widocznie, bo ją chrapać aż grzmiało. A że to noc już na świat Boży zapadła, tedy i gospodarstwo, pobożnie odmówiwszy pacierze, do snu się ułożyli. A też i dziewczyna służebna, gdy statki zmyła i podłogę zamiotła, wlazła pod pierzynę do swojego łóżka i już, już sen jej padał na oczy, gdy nagle, a niespodziewanie coś ją tknęło. Coś jakby zaszeptało, nie śpi dziewucho, czuwaj! Przelękła się dziewczynina, ale nic, czuwa jak jej ten głos wewnętrzny rozkazał. Modli się po cichutku w sobie i czeka, co to z tego będzie. Minęła tak dobra godzina, a może i więcej. Aż ci tu słyszy dziewucha, ktoś się za piecem gramoli. Wyjrzała jednym okiem spod pierzyny. Niewiele widzi, bo ciemno, ale tak sobie myśli, że to chyba dziad ów zza pieca wyłazi. Jakoż tak było w istocie. Dziad to przybłęda na czworakach idzie cichuteńko. Podszedł do stołu, podniósł się, świeczkę zapalił, postawił na stole i rozejrzał się wokoło. Panie Boże miłosierny, straszne rzeczy. Dziadzisko już nie skulone, nie takie stare, jak się wydawało. Wyprostował się teraz, zogromniał jakoś, nóż długi, a ostry w ręku trzyma. Ślepia mu, błyszczą jak wilkowi. Zbójca. Dziewuszysko zatrzęsło się ze strachu, ale zaraz pomyślała sobie, jak zobaczy, że nie śpię, zabije mnie. Trzeba więc leżeć cicho, ani tchnąć. A wiedziała też dobrze dziewczyna, co to za świeczka taka, z trupiego łoju. Taka świeczka ma tę własność, że póki się pali, nikt ze śpiących w izbie ocknąć się nie może. Obudzi się dopiero, gdy świeca zgaśnie. Okropieństwo. Rozejrzał się tedy ów zbójca, pomedytował chwilę i sunie bez szelestu jak zły duch naprzód do gospodarstwa zobaczyć, czy śpią mocno. Pochylił się nad nimi, a nóż wzniesiony w garści trzyma. Patrzył, posłuchał, spali. Więc lezie pomaleńku wprost ku łóżku dziewczyny służebnej. Uniósł pierzynę z jej głowy, przygląda się, a dziewucha dech zataiła w sobie, ani drgnie. Coś się zbójowi w niej nie spodobało, coś widać psi syn zauważył takiego, że nie dowierza. Schylił się i nasłuchuje, czy równo oddycha. Równo? Nie taki on głupi, nie dosyć mu na tym. Uszczypnął ją w policzek. Nic. Wyciągnął szpilkę z kapoty, ukłuł. Nic. Jeszcze mu mało. Wrócił się do stołu, wziął świeczkę, skrada się, a wciąż spoziera na twarz dziewczyny. No nie ma co, śpi. Czekaj, bestyj, opowiada. Albo ty śpisz, albo nie śpisz. Jeśli nie śpisz, to zaraz mi tu narobisz krzyku. Stanął przy nogach łóżka i nóż bose stopy służącej przypieka cioną świeczką z trupiego łoju. Przypieka, aż skóra skwierczy, aż bąble wyskakują. A dziewucha jak nieżywa, ani się ruszy. Śpi jak zarżnięta, mruknął zbójca. Takiego bólu żaden człowiek bez wrzasku nie wytrzyma. A ta dziewczyna taką siłę miała i taką wytrzymałość, iż ową mękę śmiało przeniosła, jako że to i jej życie, i jej gospodarstwa poczciwych od udawania jako śpi zależało. Uspokoił się zbójca, stawia świeczkę na nowo na stole, a sam drzwi cicho, cichutko otwiera i myk na dwór po swoich kamratów. Ale już dziewczyna zerwała się z łóżka na bałykach, bo chodzić nie mogła od bólu okropnego, do furty się dowlokła i żelaznym drągiem ją zawarła. Jeszcze nie zdążyła wynieść z sieni, aż ci tu pięciu zbójów za drzwiami staje i chce furtę otworzyć. A gadaj mu tam, otwieraj kiedy zamknięte. A wyłamywać furtę bali się, bo kościół blisko i hałas mógłby kto ze służby kościelnej usłyszeć. Słyszy dziewucha, jak gadają. A mówiłeś, że otwarte. Czemuś nas zwiódł? Nie zwiodłem, było otwarte. I no wiem, jak się to stało, to ta szelma dziewczyna nie spała i furtę zawarła. Nie ona szelma, tylko ty szelma, żeś się nie poznał i dziewuchy nie zarżnął. A no, nie ma co gadać po próżnicy. Na nic dziś cała robota. Chodźmy do lasu. Ale dziewusze to przy okazji odpłacim. Poszli, a służąca wstała, świeczkę czarodziejską zgasiła, zażegła łuczywo, zbudziła gospodarstwo i opowiedziała im rzecz całą. Chorowała długo. A gdy wyzdrowiała wreszcie, przeniosła się aż na Litwę, bojąc się zemsty owych zbójów przeklętych.
Zapraszamy do reklamy.